Ze serca, a w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć do płuc, co mi rozgorzej za krwi. I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami robi, strzyma gwiazdami, białe wstęgi lub pyle, długie noce i dni. Młoda Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nabić granaty w dłoniach i bagnet na broni.
Autorką słów i muzyki tego utworu, który także pochodzi ze śpiewnika Szarych Szeregów, była uczestnicząca w powstaniu Krystyna Krachelska. My wracamy do rozmowy z Hanną Czumą i Emilem Czerkawskim, także uczestnikami powstania, których powojenne losy sprowadziły do London.
Ile czasu mniej więcej trwała ta ewakuacja, te przejścia kanałami?
O, to była tylko kwestia dwóch dni.
Niektórzy przeszli górą. Z Dośki 58 osób dokładnie przeszło górą.
Zdążyli jeszcze.
Zdążyli, tak. Natomiast parasol nie zdążył i szedł kanałami w większości.
W kanałach były straty, czy już...
Naturalnie dużo tam zostało.
Było bardzo, bardzo męczące.
Częściowo wychodzili tam, gdzie nie potrzeba i Niemcy ich wyciągali.
I właściwie początkowo była nadzieja, że większość powstańców ze Starówki może się przebić górą. I było przeciwuderzenie ze strony Śródmieścia, ale z powodu bardzo przerażającej siły ognia Niemców nie można było tego przeprowadzić.
Ja mam opis tutaj Aleksandra Kamińskiego z książki Zośka i Parasol, który pisze o kompanii Rudego, która się przedostała na zewnątrz. Jak on opisuje, jak oni wyglądali.
Światło wielowatowych żarówek brutalnie ujawnia całą nędzę żołnierzy Rudego. Brud niemytych od tygodnia rąk, ziemistą szarość wycieńczonych głodem i bezsennością twarzy. Mundury podarte, wymiętoszone, uwalane w popiole, węglu, wapnie. Bandaże i plastry na głowach, twarzach i szyjach. Bandaże na rękach i nogach, z których poodwijano lub poobcinano części rękawów i nogawic. Bandaże przekrwione i zbrukane. Przykry zaduch niezmienianej od dawna bielizny i skarpet. A pod zewnętrzną powłoką cierpień i wyczerpania widnieją zwykłe postacie chłopców i dziewcząt urodzonych przed 17-20 laty. Ale twarze tej młodzieży są inne od miliona jej rówieśników i od ich własnych twarzy sprzed paru lat. Posiadają jakiś wspólny im wszystkim wyraz, polegający, jak się zdaje, na lekkim ściągnięciu brwi ku środkowi i nieco ku dołowi oraz na silniejszym zwarciu pierścienia ust. Jest w tym jakaś ostrość i surowość, twardość i upór. Są to twarze młodych, którzy gwałcąc powielekroć instynkt życia, walczyli o wolność, czyniąc i przeżywając rzeczy nieludzkie.
Ja tych ludzi nie widziałam, którzy przyszli, natomiast widziałam, bo byłam przy wyjściu kanału, z których wyciągali powstańcy z batalionu Parasol. Był ich cały korowód. Podtrzymywali jedni drugich, wlokąc i niosąc rannych. Nie zgodzili się nikogo zostawić, kto jeszcze żył. Jeżeli żołnierze, którzy się przedostali do Śródmieścia ulicami, byli w opłakanym stanie, można sobie wyobrazić, ale trudno opisać, jak wyglądali ci, którzy szli spod ziemi umazani kanałowymi ściekami. Po wyjściu mrużyli oczy przed światłem dnia, rozglądali się niepewnie, ale zobaczywszy stojący jeszcze cały dom i uśmiechnięte, życzliwe twarze sanitariuszek, które zaraz zakrzątały się koło nich, byli tak rozradowani, że po prostu w oczach odzyskiwali energię.
Czy doszło do pomocy z powietrza, tej pomocy, na którą powstańcy liczyli jeszcze przed wybuchem?
Ze strony Sowietów nie było żadnej pomocy, a raczej można powiedzieć, że to była pomoc negatywna, ponieważ Stalin odmówił użycia lotnisk sowieckich przez zachodnich aliantów. To szalenie utrudniało zrzuty na Warszawę, bo najbliższa brytyjska baza lotnicza, gdzie stacjonowała także polska eskadra, znajdowała się koło Brindisi na terenie południowych Włoch, w odległości 1500 km od Warszawy. Droga z Brindisi do Warszawy prowadziła przez tereny okupowane przez Niemców, gdzie znajdowały się liczne stanowiska reflektorów i artylerii przeciwlotniczej oraz bazy niemieckich myśliwców. Ponieważ nie było możliwości lądowania na sowieckich lotniskach, samoloty startujące z Brindisi musiały przelecieć 3000 km, co podwajało stopień zagrożenia, a także maksymalna waga zrzutu musiała być zmniejszona o wagę dodatkowego paliwa potrzebnego na powrotny lot do Brindisi. Nie brakło jednak ochotników na udział w tych niesłychanie niebezpiecznych lotach. Brali w nich udział nie tylko Polacy i Brytyjczycy, ale także lotnicy z południowej Afryki, Kanady i Nowej Zelandii.
W Ottawie jest pomnik Kanadyjczyków, między innymi też polskie nazwiska są osób, którzy byli wtedy w Kanadzie, którzy zginęli, wioząc zrzuty do Polski. I tych ludzi jest bardzo dużo. Ten pomnik stoi na środku parku.
Tak, niestety straty były ogromne, a ilość zaopatrzenia, która dotarła do powstańców, raczej znikoma w stosunku do potrzeb.
Ale trzeba powiedzieć, że te zrzuty były nie tylko dla Warszawy, bo przecież AK nie było tylko w Warszawie. To były zrzuty, które były tak samo poza Warszawą, tam gdzie były oddziały jakiekolwiek AK.
No ale w tym okresie oni się koncentrowali
się
tylko
na Warszawie.
Tylko mały procent lotów był uwieńczony powodzeniem i straty były tak duże, że dowódca lotnictwa brytyjskiego był bardzo niezadowolony z tego, że pod jego podkomendni Polacy starali się, aby umożliwił im te loty do Warszawy.
No i tak samo to była tragedia, że oni poświęcali się tak strasznie, a te zrzuty potrafiły wpaść w ręce niemieckie, bo oni nie wiedzieli, gdzie czyje placówki są. To się zmieniało z dnia na dzień. Mogli zrzucić tam, gdzie im powiedziano, a tymczasem
tam już
Niemcy
siedzieli. A to już przeszło w inne ręce.
Także to było bardzo, to była duża tragedia.
I to właśnie, co się stało z tym ostatnim wielkim rzutem, dlatego to już przy końcu powstania, 18 września. Mhm. Kiedy Stalin nareszcie zgodził się na lądowanie amerykańskich samolotów poza linią wschodniego frontu, potężna flota 110 najcięższych bombowców B-17, tak zwanych latających fortec, przyleciała nad Warszawę i zrzuciła przeszło 1000 zasobników, z których każdy ważył 100 kg. Niestety zrzut był wykonany z dużej wysokości i większość Warszawy była już wtedy w rękach niemieckich, więc tylko około 200 zasobników dostało się w ręce powstańców. Reszta spadła na tereny zajęte przez Niemców. Tak, i to było właśnie jedyne jedyne na eskapada, gdzie było tak dużo tych samolotów razem i mimo tego, że tylko mała część tych zasobników się dostała w nasze ręce, to oczywiście była bardzo dla nas pomocna. Ja sam byłem na patrolu wtedy i mój patrol złapał jeden z tych zasobników, który myśmy przyprowadzili do naszej kompanii i wtedy dostałem Stena z tego zrzutu. I tak samo była tam żywność, amunicja i bardzo ważne były tak samo piaty. Piaty to były broń przeciwpancerna. Niemcy mieli tak zwany Panzerfaust, a piat to był wyrobu angielskiego. I to była najbardziej nam potrzebna broń, dlatego że myśmy walczyli przeciwko czołgom niemieckim i butelki z benzyną, chociaż skuteczne, to trzeba było tak blisko podejść, że praktycznie było to trudne do wykonywania i bardzo niebezpieczne. A piat mógł z dalszej odległości unieszkodliwić czołg niemiecki.
Czy była też jakaś reakcja ludzi spoza Warszawy na powstanie? I jak się układały stosunki z oddziałami Armii Krajowej poza Warszawą?
W lecie 1944 roku Armia Krajowa liczyła mniej więcej 300 tysięcy ludzi. Z tego mniej więcej 50 tysięcy znajdowało się w Warszawie, a reszta poza Warszawą. Mała część żołnierzy AK poza Warszawą była w leśnych oddziałach partyzanckich, a większość pozostawała w konspiracji, przygotowując się i czekając na rozkaz do akcji zbrojnej nazwanej Akcją Burza. Plan tej akcji początkowo nie obejmował Warszawy, aby uniknąć zniszczenia stolicy podczas walk w mieście. Gdy sytuacja w lipcu 1944 roku skłoniła komendę główną AK do podjęcia decyzji o wybuchu powstania w stolicy, nie było wystarczająco czasu, aby ściągnąć z zewnątrz broń i dodatkowe oddziały do Warszawy. Rozkazy w tym celu były wydane, lecz tylko kilka mniejszych oddziałów partyzanckich zdołało przedostać się do Warszawy. Nie udała się żadna próba przebicia się większego oddziału do stolicy.
Kiedy sytuacja stawała się coraz trudniejsza, kiedy właśnie już ludzie ze Starówki musieli kanałami przechodzić do Śródmieścia, kiedy było coraz ciężej, jak kształtowały się nastroje wśród powstańców i wśród ludności?
Był taki moment, kiedy Niemcy zarządzili zawieszenie broni i były dwa dni takie, w których wszyscy, którzy chcieli, mogli wyjść z Warszawy. I wtedy ludność cywilna zaczęła wychodzić z piwnic, z mieszkań. No, tak wyglądało, że w ogóle wszyscy wyjdą, bo to były niekończące się korowody ludzi. Myśmy zostali, powiedziano nam też, że my też możemy wyjść, ale było wiadomo, że jeżeli my zdejmiemy mundury i zmienimy się w cywilów, zostaniemy poznani, to będziemy rozstrzelani na miejscu, więc zresztą nie można było, w mojej placówce nie można było zostawić rannych i pójść. W każdym razie nikt z nas nie poszedł, absolutnie ja nie znam nikogo z powstańców, kto by
poszedł z cywilami.
Nie. Ale cywile wyszli i to było dobrze nawet dla nich, dlatego że głód był tak straszny, że szczególnie matki z niemowlętami, małe dzieci strasznie cierpieli i starzy ludzie, okropnie, więc to było lepiej, że oni poszli. I po tych dwóch dniach, jak oni wyszli, to się znowu zaczęły działania, ale jak oni wyszli, to potem by się zdawało, że no niby wszyscy wyszli, a właściwie nikt nie wyszedł. Powiedzieli, nie, my nie zostawimy.
Tak, bardzo dużo ludności cywilnej zostało.
Zostało, nie chciała. My jesteśmy potrzebni, my wam musimy pomóc, wy nie możecie tu sami zostać.
Tak, no i rzeczywiście niektórzy, prawda, którzy mieli służby jako do gaszenia pożarów
na dachach, i tak dalej. Na przykład.
Tak, oni uważali, że jak wyjdą, to też są, czuliby się jakby
opuszczą,
zeszedzy.
Tak, opuszczą tak, posterunki.
Myśmy
tak,
mieli.
Tak, uważali, że są potrzebni. Tak. I tego. A myśmy, to, że wyszła pewna część, to jednak to obciążyło aprowizację, dlatego że było tak mało jedzenia już, więc ci, którzy wyszli, to odciążyli.
I oddali swoje jedzenie, oddali swoje rzeczy, także było dla rannych, dla innych było. Myśmy na przykład mieli ochotników, którzy trzymali dyżury nocne. przy rannych, jeżeli nie było ciężko rannych. To było bardzo ważne. Także ci ludzie byli bardzo potrzebni.
I ta postawa ludności cywilnej była rzeczywiście nadzwyczajna.
Tak.
Oczywiście były wyjątki, też byli tacy, którzy byli rozgoryczeni tym i tak dalej. To się trudno dziwić. Ale na ogół postawa ludności była wspaniała.
Dokąd?
Tak.
Jak doszło do kapitulacji?
A w drugiej połowie września już nie ulegało wątpliwości, że zbliża się koniec. Zawiodły wszystkie nadzieje na skuteczną pomoc lotnictwa z zachodu i na wznowienie ofensywy sowieckiej na Warszawę. Nastąpił upadek Czerniakowa, a następnie Niemcy zabrali się do likwidacji Mokotowa. Z Mokotowa nie było powstańcom, nie mieli żadnego innego wyjścia, tylko musieli się ewakuować znowuż kanałami do Śródmieścia, podobnie jak Stare Miasto. I po likwidacji Mokotowa przyszła kolej na Żoliborz, który zmuszony był do kapitulacji 30 września. No, wtedy zostało już tylko Śródmieście. Z inicjatywy niemieckiej doszło do nawiązania rokowań o całkowitą kapitulację w tym czasie i umowa kapitulacyjna została podpisana 2 października. Powstańcy zgodzili się na złożenie broni po 63 dniach zażartej walki i uzyskali prawa kombatanckie na podstawie konwencji genewskiej odnoszącej się do jeńców wojennych.
Jak podsumowaliby Państwo teraz powstanie?
No ja sądzę, że powstanie warszawskie jest chyba największą tragedią w dziejach naszej ojczyzny. Zginęło około 20 tysięcy powstańców i około 200 tysięcy ludności cywilnej. Dokładne cyfry się różnią.
Dokładnie mówię, 180 tysięcy ludzi, 200 tysięcy ludzi, coś
To są, prawda, mniej więcej takie przybliżone sumy. W każdym razie razem z powstańcami i ludnością cywilną zginęło nie mniej jak 200 tysięcy. Więcej, troszkę więcej. A miasto zostało nieomal całkowicie zniszczone.
Przy całym końcu, jak ja wyjechałam ostatnim transportem 11 października, Niemcy podkładali granaty systematycznie pod wszystkie domy, żeby nie zostawić w Warszawie nic. Jak ja wyjeżdżałam, trzeci dom od nas już się palił. Także już dochodzili.
No w Śródmieściu i Starym Mieście pozostały tylko gruzy i szkielety spalonych domów, nic więcej. No, ale prawdziwa tragedia powstania polega na tym, że pomimo tak wielkich strat powstanie nie miało wpływu na powojenne losy Polski, które zostały rozstrzygnięte bez naszej zgody w Teheranie i w Jałcie przez Stalina, Churchilla i Roosevelta. Gdyby nie było powstania, panowanie nad nami i tak przeszłoby od Hitlera do Stalina, ale nie ma sensu rozważać, co by było, gdyby było. W końcowych dniach lipca zaistniały warunki, które sprawiły, że wybuch powstania w Warszawie był nieunikniony. Czekaliśmy niecierpliwie na wybuch powstania z nadzieją, że zrzucimy wreszcie jarzmo niemieckiej okupacji i nikt nam wtedy nie odbierze wolności gwarantowane przez naszych zachodnich aliantów. Mają przecież u nas dług wdzięczności za krew polską przelaną w walkach powietrznych o Wielką Brytanię, pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Anconą, Bolonią, w Normandii, Belgii i Holandii. Nieliczne głosy rozsądku nie zdołały przygasić optymistycznych nadziei i ostudzić zapału do walki. Taka już natura Polaka.
To był fakt, że po prostu byliśmy oszukani. I myśmy się czuli strasznie dotknięci. Właśnie nie tym, żeśmy przegrali, nie tym, żeśmy tracili ludzi specjalnie, ale tym, że nas tak strasznie haniebnie oszukano.
Te wydarzenia i te dni były tym bardziej bolesne, że przed samym wybuchem powstania mieliśmy jak największe nadzieje.
Nadzieje.
I także, że prawda, tak jak Hanka mówi, było dużo humoru w tym, ale to wszystko był taki czarny humor wisielczy, dlatego że w gruncie rzeczy odczuwaliśmy to, co uważaliśmy za zdradę ze strony aliantów, uważaliśmy, odczuwaliśmy to bardzo boleśnie.
I później jeszcze jak pojechaliśmy do niewoli, myśmy przez lata całe mieli nadzieję wrócić. A szczególnie z niewoli. Pamiętam, że myśmy śpiewali taką piosenkę, że maszerujemy po obozie, druty tworzą tamę naszych dróg, ale że wrócimy. Lecz wolności przyjdą, czy nastaną zorze i wtedy do Warszawy prowadź Bóg i przejdziemy przez aleje.
Czy można myśleć, że gdyby nie powstanie, to nie znaleźlibyście Państwo tutaj?
No nie sądzę. Nie. Myśmy byli nadal w Polsce. Gdyby nie powstanie, my byśmy zostali w Polsce, a tak samo te 200 tysięcy ludzi przeżyłoby troszkę dłużej i być może to
byłaby wcześniej Solidarność.
Czy po upadku powstania zastanawiali się Państwo nad tym, jakie może być to przyszłe życie? Czy myśleli Państwo o tym, że no, życie może się toczyć normalnie, wręcz radośnie, może być szczęśliwe?
Bo ja pamiętam, że ja jak wyjeżdżałam z Warszawy, to miałam takiego znajomego, starszego troszeczkę, i mówię do niego: Zbyszek, czy my kiedykolwiek w życiu jeszcze będziemy szczęśliwi? A on mówi: tak, jak kwiaty zakwitną na tych gruzach.
Nic gruzy. Dwułodygą wyrośnie, dwugłosem zielonym światłem, podobnie chmurom i sośnie, kwiatom płynącym na tratwa, gdy rzeka wilgocią śliska jest tonem światła. Połyska. Nic, ciemność. Przez nią przepłynię, a ręce na niej promień w błogosławionym czynie, w żyjącym gromie, bo iskrzemienia się śpiewa. Wieczność rosnąca, drzewa, nic gruzy, ale ująć powietrze. Tam formy rosną z gusem i zakręć, kołując coraz to bliższe. Mocno w ręce spadają nieznane, czasem niedokonane.
W audycji o Powstaniu Warszawskim udział wzięli Hanna Czuma i Emil Czerkawski. Fragment książki Aleksandra Kamińskiego Zośka i Parasol oraz wiersz Wyroki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czytała Nina Turkiewicz-Fatyga. Realizacja audycji Jolanta Pawluk i Stefan Żochowski.
Żołnierze nie rodzi, choć nie jeden żołnierze umiera. Wczoraj jeszcze zwykły przechodzień, jutro kwiaty na grób bohatera. Bardzo to nieładnie.
Piosenka Anny German to prawie koniec programu. Przypomnę jeszcze o pikniku organizowanym przez londyńskie koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z okazji Święta Żołnierza. Piknik planowany jest na niedzielę, 18 sierpnia, w ośrodku księży Michalitów w Melrose. O godzinie 12 rozpocznie się tam msza święta, potem będzie można zjeść obiad. Koszt obiadu $20 od osoby. Członkowie SPK i dzieci do lat 12 bez opłaty. Tu prośba organizatorów, aby do 12 sierpnia potwierdzić obecność. Można wysłać e-mail pod mferenc1919@gmail.com albo zadzwonić pod 519 451 0262. Powtórzę, e-mail pod mferenc1919@gmail.com, telefon pod 519 451 0262. Teraz już za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która całość przygotowała i prowadziła, oraz Adam Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my, to my, to tak pięknie gra.
Tu twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.